Tak właśnie wspaniale jest pokazane, jak pierwszy zamysł Boży wyglądał co do dziesięciny, jak to Bóg widział i jaką to miało być radością dla ludu Bożego. Nie jakimś zniewoleniem, ale taką wspaniałą radością. Czytajmy tutaj od 22 wiersza. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz z pierworodnych twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie. Gdy Pan, Bóg twój cię pobłogosławi, to możesz ją spieniężyć i zawiniesz pieniądze w swojej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan, Bóg twój i wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza i będziesz tam jadł przed Panem i będziesz się weselił, ty i twój dom oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. To był czas, kiedy jeszcze świątynia nie była zbudowana. Izrael poruszał się i Arka była w namiocie Pana. Widzimy, że tutaj lewici zostali już oddzieleni, ale sposób na dziesięcinę Bóg okazał, że bardzo jest Bogu bliskie to, żeby człowiek, który przychodzi z tą dziesięciną, mógł razem z tym lewitą cieszyć się z tego, czym Bóg go błogosławi, aby razem mogli spożywać tego wszystkiego, cieszyć się, pić te napoje upajające, aby im się serca rozweselały także, aby mogli wielbić swego Boga za to błogosławieństwo. I to było takim zamiarem od Boga, aby Izrael się nauczył właśnie, że jest to radością móc się podzielić z innymi, aby móc zanieść to i rozkoszować się tak, jak jest napisane, zawiniesz to w swoim ręku, abyś gdzieś tam po drodze nie wydał, tylko doniósł do miejsca i tam z tym lewitą, który nie ma działu, mógł się rozkoszować i cieszyć tym wszystkim, a 3. roku miał być, że miał to wszystko wystawić na zewnątrz, aby każdy z nich mógł przyjść i wziąć swój dział w tej sprawie. A więc widzimy, że zupełnie to było przeznaczone dla Bożego ludu, tylko jakby już częściowo oddzielone dla tych, którzy mieli służyć w świątyni, dla lewitów. I ten naród miał się tego wszystkiego nauczyć, takiej Bożej radości i szczęściu. Nie, że teraz na przykład musiałby składać tą dziesięcinę i z wielkim żalem i smutkiem dawałby tą dziesiątą część, dlatego że no musi oddać to, co jest jego. I w tym momencie uczyli się, że to jest ich razem. A błogosławieństwo, które na nich spływa, jest dzięki Bogu, który ustalił taki porządek co do tej dziesiątej części ich zbiorów, czy z pierworodnych. Więc widzimy, że pierwszym takim zamysłem Boga było to, aby oni mogli się cieszyć z tego. Aby to było wyrazem ich błogosławieństwa przez Boga. Bo im więcej był błogosławiony, tym więcej mógł przynieść, tym bardziej mógł się rozkoszować i cieszyć. I miał jakby udział razem z tymi innymi, ponieważ on też mógł z tego spożywać. Z tej dziesiątej części. Oni wszyscy mogli z tego spożywać. Wszyscy, którzy tam byli. To jest taką właśnie radością, że mogli się dzielić. I 26 rozdział 12 wiersza. Tak dobrze właśnie zobaczyć jakby ten Boży zamysł. A gdy w trzecim roku dziesięcin zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w Twoich bramach i zostali nasyceni, wtedy powiesz przed Panem Bogiem Twoim: usunąłem z domu to, co święte. Udzieliłem z tego także lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi Twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z Twoich przykazań. Nie jadłem z tego, gdy byłem w żałobie. Nie usunąłem z tego nic, gdy byłem nieczysty. Nie dałem z tego nic dla zmarłego. Usłuchałem głosu Pana, Boga mego. Postąpiłem we wszystkim zgodnie z tym, co mi nakazałeś. Spójrz tedy ze swego świętego przybytku z nieba i pobłogosław Twój lud Izraela i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. I widzimy, jak tutaj pouczenie Boże spływało na to, że oni nie mogli złożyć tej dziesiątej części jak chcieli. Że ktoś mógłby powiedzieć: no, to jest to, co mogę zrobić z tym, co ja chcę, a więc ja podzielę to tak, jak uważam. Nie, oni mieli z tym zrobić tak, jak powiedział Bóg. Zgodnie z zaleceniem Bożym. I zobaczmy, że czasami może się pojawić takie zwodnicze nastawienie dzisiaj, że ja po prostu wiem, że nie muszę oddawać dziesiątej części na, powiedzmy, jakiś tam kościół, to ja tą dziesiątą część oddzielę i będę dawał jak chcę, że poświęcę ją po prostu dla innych ludzi, tą dziesiątą część. I czasami diabłu uda się poddać taką myśl człowiekowi i on wtedy czuje się sprawiedliwy, oddzielając tą dziesiątą część, ale dysponując nią sam. On uznaje, kto jest potrzebujący, żeby z tej dziesiątej części mu dać, czy takie inne rzeczy. To jest nieprawidłowe, bo jeżeli człowiek chce jakąkolwiek dziesięcinę składać, to musi ją złożyć tak, jak mówi Bóg, nie inaczej. Nie może ustalić własnych praw usługiwania komuś tej dziesiątej części. Rozumiemy to, prawda? Bo czasami jest tak, że człowiek mówi: ja wiem, że oni to po prostu no, tymi pieniędzmi źle dysponują, powiedzmy, w tym jakimś tam zgromadzeniu, że oni sobie dysponują jak chcą, tam budują jakieś budowle, ja się z tym nie zgadzam, ja tą dziesiątą część będę dawał jak chcę. To też jest nieprawidłowe. Ponieważ mówię, Boże prawo co do dziesięciny mówi wyraźnie, że ona ma być tak, jak ustalił Bóg, konkretnie. Rozumieliście też to tak? W czwartej Mojżeszowej, 18 rozdziale. Wiersza. Tu powiedziane jest tak: Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Popatrzmy, że Bóg mówi, że tą dziesięcinę, którą składana jest w Izraelu, On daje Lewitom za tą służbę, żeby oni mogli usługiwać i nie troszczyć się o swój byt. To Bóg się zatroszczył o ich byt w ten sposób, że z tych 11 plemion mieli odkładać dziesiątą część na to 12 plemię, na Lewitów. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich, ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom. Dlatego powiedziałem o nich: nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Przypominamy sobie te słowa też z listu do Hebrajczyków, że my nie mamy działu razem z nimi. Oni mają dział z tego ołtarza, prawda? Tak samo kapłani inni. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: do Lewitów zaś przemów i powiedz im: gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Wasz dar ofiarny będzie wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi. Ze wszystkich darów wam składanych odłóżcie dar ofiarny, wydzielony dla Pana, ze wszystkiego, co najprzedniejszego poświęconą cześć. I powiedz im, gdy odłożycie z tego, co najprzedniejsze, to będzie to, co pozostanie poczytane lewitom jako plon z gumna, jako plon z tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu, wy i wasze rodziny, gdyż jest to wasza zapłata za waszą służbę w namiocie zgromadzenia. A gdy złożycie na ofiarę to, co najprzedniejsze, nie ściągniecie na siebie grzechu i nie zbezcześcicie poświęconych darów synów izraelskich i nie pomrzecie. Popatrzmy, że Bóg tak zaplanował. Wiemy, że Bogu nie są potrzebne pieniądze. Bóg nie musi ich mieć. Nie musi mieć jedzenia. Nie musi mieć. I Bóg tak zaplanował, że lewici mają otrzymywać dziesięcinę od plemion izraelskich. Ale teraz z tych lewitów zostało wydzielone kapłaństwo, które miało spełniać rolę kapłanów. I oni mieli otrzymać teraz od plemienia Lewiego dziesiątą część tego, co oni otrzymywali. I wszystko zostało dobrze podzielone przez Boga. Wszystko to miało służyć właśnie ku temu, co zaplanował Bóg. Tak to wyglądało w tamtych czasach i ku temu miało służyć. Wiem, że tak jak nawet czytamy z Księgi Malachiasza, jak oni próbowali Boga oszukiwać tak samo i przeczytajmy to sobie może. Ósmego wiersza, trzeci rozdział. Człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzą okien niebieskich i nie wyleją na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronił potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Popatrzmy, że Bóg zauważył, że Izrael zaczął oszukiwać w tych dziesięcinach, że lewici coraz mniej otrzymywali, nie mieli tego zabezpieczenia, uciekali od służby Pana. Uciekali gdzieś, chowali się w jakichś miejscach, gdzieś jak u jakichś bogatszych gospodarzy bywali, a Bóg zaplanował w ten sposób, że oni mieli wykonywać zadanie i Izrael miał składać dziesięcinę, aby oni byli bezpieczni w tym wypełnianiu tego zadania. I zwrócił uwagę dla Izraela, że dlatego nie mają Bożego błogosławieństwa, dlatego że oszukują Boga. Ale jeżeli przyjdą i będą posłuszni Bogu względem tego, co On im przykazał, to Bóg im będzie błogosławił, będzie im przydawał i będą mieli w obfitości. Jeszcze z 5 Mojżeszowej, z 12 rozdziału. Od 10 wiersza. Tutaj Pan mówił tak. Lecz gdy przeprawicie się przez Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan wasz Bóg was obdarzy i sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół wokoło i będziecie mieszkać bezpiecznie, na miejsce, które Pan Bóg wasz wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziecie przynosić wszystko, co wam dziś nakazuję. Wasze całopalenia i rzeźne ofiary, wasze dziesięciny i dary ofiarne waszych rąk i cały wybór ofiar ślubowanych, jakie ślubować będziecie Panu. I będziecie się radować przed obliczem Pana Boga waszego wraz z synami i córkami swymi, sługami i służebnicami swymi oraz z lewitą, który jest w twoich bramach, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z wami. strzeż się, abyś nie składał ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz. Ale swoje ofiary całopalne będziesz składał tylko na miejscu, które Pan wybierze, w jednym z Twoich plemion, i tam będziesz czynił wszystko, co ja Ci nakazuję. Możesz natomiast zażynać i jeść mięso, ile dusza zapragnie, według błogosławieństwa Pana, Twego Boga, którego Ci udzieli we wszystkich Twoich bramach. Zarówno nieczyste, jak czysty może je spożywać, podobnie jak gazelę czy jelenia, tylko krwi nie będziecie jeść, wylejecie ją na ziemię jak wodę. Nie możecie jeść w Twoich miejscowościach niczego z dziesięciny zboża, wina i oliwy, z pierworodnych Twego bydła i Twoich trzód, niczego z danin, ani tych, które ślubowałeś, ani z dobrowolnych, ani z darów ofiarnych Twojej ręki. Tylko przed Panem, Twoim Bogiem, będziesz je spożywał na miejscu, które wybierze Pan, Bóg Twój, Ty i Twój syn, i Twoja córka, i Twój sługa, i Twoja służąca, oraz lewita, który mieszka w Twoich bramach. Przed Panem, Bogiem Twoim, będziesz się radował ze wszystkiego, co Twoja ręka osiągnie. Strzeż się, abyś nie opuszczał lewity przez wszystkie Twoje dni na Twojej ziemi, gdy Pan Bóg Twój poszerzy Twoje granice, jak Ci obiecał, a Ty powiesz: chcę jeść mięso, gdyż dusza Twoja pragnie jeść mięso. Możesz jeść mięso, ile tylko zapragnie Twoja dusza. Jeżeli miejsce, które Pan Bóg Twój wybierze, aby złożyć tam swoje imię, będzie zbyt odległe od Ciebie, będziesz zażynał swoje bydło i owce, które dał Ci Pan, jak Ci rozkazałem, i będziesz jadł w swoich bramach, ile tylko zapragnie Twoja dusza, lecz będziesz je jadł tak, jak się je gazelę lub jelenia, zarówno nieczyste, jak czysty mogą je jeść. Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem. Nie będziesz jej spożywał, wylejesz ją na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spożywał, aby dobrze się powodziło Tobie i Twoim synom po Tobie, gdy będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana. Tylko dary poświęcone, które będziesz miał, i dary ślubowane weźmiesz i przyjdziesz na miejsce, które wybierze Pan. Swoje ofiary całopalne, zarówno mięso i krew, przyrządzisz na ołtarzu Pana, Boga Twego. Lecz krew Twoich rzeźnych ofiar będzie wylana na ołtarz Pana, Boga Twego. Mięso zaś możesz zjeść. Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja Ci nakazuję, aby dobrze się powodziło Tobie i Twoim synom po Tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co prawe w oczach Pana, Boga Twego. Widzimy, że pouczenie Pana było wyraźne, jasne i przejrzyste, jak oni mają postępować, i że to wszystko musi trafić przed Boże oblicze, aby tamto przed Bogiem zostało. Oni mieli składać te wszystkie dary ofiarne i daniny i dziesięcinę przed obliczem Bożym i tam radować się z tego, co Bóg im dał i czym ich pobłogosławił. Można powiedzieć, że po części mogliśmy przeczytać ze Starego Przymierza, jak Bóg zaplanował sprawę dziesięciny i jak oni mieli to wykonywać. Nie wolno im było zboczyć ani w lewo, ani w prawo. Oni musieli zrobić tak, jak powiedział im Bóg. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Mateusza, kiedyś Pan Jezus, kiedy chodził w ciele po ziemi, zwrócił uwagę faryzeuszom, uczonym w Piśmie, rozdział 23, wiersz. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Przypominamy sobie, jak czytałem na początku, że Bóg łączył dziesięcinę zawsze z miłością, z ciepłem, z dobrocią. Nigdy to nie mogło być rozdzielone, ponieważ kazał im się wspólnie razem radować. I oni jakby pozostawili element radości i szczęścia, a zadbali tylko o to, żeby odłożyć tą dziesiątą część. Stali się tacy obłudni w tym po prostu, bo Bóg zaplanował, żeby z tej dziesiątej części była radość i szczęście, a nie tylko taka żmudna jakaś praca. I jeszcze to samo jest w Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale, 42 wierszu. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo, i miłość Boga, a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniedbywać. A więc popatrzmy, że to, co mogłem czytać ze Starego Przymierza, pokazywało, że Bóg łączył tą dziesięcinę zawsze z przejawem miłości, z przejawem starania się o siebie nawzajem. I tą lekcję powinniśmy wyciągnąć z dziejów Izraela, co do dziesięciny, że to było staranie się o tych, którzy wyznaczeni byli do służby dla Pana, dla Boga, którzy mieli usługiwać świątyni i którzy mieli spełniać to zadanie, które wolno tylko było im spełniać, jako kapłanom i usługującym. Innym nie wolno było się zbliżać do tamtego miejsca. A jak to wygląda teraz? Tak mi się cały czas, jak mówiłem, cisnął mi się z Listu do Rzymian 12 rozdział. Pierwszy i drugi wiersz. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I popatrzmy, że z Nowego Testamentu płynie taka lekcja, żebyśmy już nie, powiedzmy, jakieś baranki, nie jagniątka, nie ptaszki, ale samych siebie składali Bogu na ofiarę. I gdzie można ją złożyć, tą ofiarę? Bóg wyznaczył tylko jedno miejsce złożenia ofiary. Tym miejscem jest Jezus Chrystus. Tylko w Jezusie człowiek teraz może złożyć się na ofiarę Bogu. Innego miejsca Bóg nie ustalił. I to jest nowe przymierze. Już nie baranki, nie owce, ale sami my mamy być złożeni Bogu na ofiarę. Cali, nieskalani, bo i te zwierzęta były nieskalane, czyste, i ta dziesięcina była uznana przez Boga jako coś świętego. Dlatego kiedy było powiedziane, że Izraelita, który to uczynił, miał powiedzieć, że oto usunąłem wszystko, co święte z mego domu, wszystko, co oddzielone zostało dla Boga. A w tej chwili my jesteśmy oddzieleni cali dla Boga. Cali do świętości. Nie dziesiątą częścią, ale całością swoją jesteśmy oddzieleni dla Boga. Zwróćmy uwagę, że w tamtym okresie było plemię lewickie, które było oddzielone do tego, by być kapłanami u Boga. Teraz, kiedy rozważymy to, co się stało, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i coś uczynił, coś się zmieniło. W tej chwili nie ma wydzielonego plemienia, któremu można by było składać dziesiątą część. Dlatego, że my jesteśmy wydzieleni wszyscy. Wszyscyśmy stali się kapłanami Boga, a więc jesteśmy oddzieleni. I gdybyśmy teraz chcieli sobie nawzajem składać dziesiątą część, to kto by ją składał? Już nie ma tych, którzy mogliby ją składać dla nas. A więc, jeżeli zmieniło się prawo co do kapłaństwa, musiało się zmienić prawo co i do zaspokojenia potrzeb kapłaństwa. Wtedy resztę narodu izraelskiego było wyznaczone do tego, aby odkładać dziesiątą część i finansować tych, którzy byli oddzieleni do służby dla Pana. Dzisiaj wszyscy wierzący zostali powołani do służby dla Pana. I dlatego pierwszą taką lekcją, która została udzielona w Jerozolimie, była taka lekcja, że oni sprzedawali wszystko, co mieli i dawali do wspólnej jakby kasy i dopiero dysponowali tym wszystkim i rozdzielali według tego, jak Duch Święty ich pouczał i poddawał im. Ale nie było to wszędzie. Było to w miejscu w Jerozolimie, żeby oni się mogli dobrze nauczyć, co to znaczy całkowicie odwrócić się od tej dziesiątej części do całości. I oni musieli to przeżyć, aby zrozumieć, co to znaczy odsuniętym być od kapłaństwa lewickiego i samemu być powołanymi do kapłaństwa. Dla nich potrzebna była taka lekcja. Podczas gdy ci, którzy nawracali się z pogan, nie musieli przeżywać takiej lekcji. Oni mogli dysponować tym w inny sposób. Ciekawi was to nadal? Oni musieli tym dysponować w zupełnie inny sposób. Sposób, który wypływał z ich wnętrza. To już nie było to, że oddzielał konkretnie dziesiątą część, tylko to już musiało wypłynąć z tego, co Duch Święty poddawał mu, jak nim kierował. I to jest właśnie coś, co teraz sprawia, że my wszyscy jako kapłani Boga Wszechmogącego mamy coś, co razem otrzymujemy od Boga, czym Bóg nas błogosławi, abyśmy mogli sobie tym nawzajem usługiwać. 1 Koryntian, otwórzmy, 9 rozdział. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus kiedyś, czytamy to w Ewangeliach, posłał swoich uczniów i powiedział im tak: idźcie, wejdźcie do jakiegoś domu i tam spożywajcie wszystko, co wam podadzą, gdyż godzin jest robotnik zapłaty swojej. Oni mieli się karmić z tego, co było tam w tym domu, ponieważ oni nie byli z plemienia Lewiego. Dziesięcina była dla Lewiego i oni z tego nie korzystali. Wiemy, że bogate niewiasty wspomagały Pana Jezusa i uczniów Jego, one dawały finanse na tą sprawę. Pan Jezus nie korzystał z tej dziesiątej części, która była dawana Lewitom, dlatego że Jezus nie był z Lewiego, był z plemienia Judy, o którym, jak jest Hebrajczyków napisane, nic nie jest wspomniane co do kapłaństwa. A więc oni zaspokojani już byli w inny sposób. Pan Jezus zaspokajał ich potrzeby w ten sposób, że powiedział, że oni są godni pracy, którą teraz wykonują. I zapłatę mają u tych, którym głoszą Ewangelię. Że mogą spokojnie spożywać wszystkiego, co tam jest, aby mogli mieć siły do wykonywania tej pracy. A więc ludzie ci, którzy szli i głosili o Królestwie Bożym, mogli spożywać w tych miejscach, w którym głosili tą prawdę. Od 9 wiersza. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: mlczącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? I tu mówi właśnie Paweł o tym, co wspomniałem wcześniej, że to, co było dla służby w świątyni, to Bóg zabezpieczył tamtych, aby oni mieli z czego spożywać i czym się karmić. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I teraz się coś zmieniło. Wiemy, że świątynia została zburzona, że chwała Pańska opuściła tą świątynię i stało się coś innego. Świątynią stał się człowiek wierzący. I teraz troska, która jest złożona przez Boga, jest złożona na co? Na ciebie i na mnie. Bóg zaspokaja teraz każdego z nas, bo my jesteśmy Jego świątynią. O nas się troszczy. Tamci, którzy by jeszcze robili to, po prostu oni żyją z ołtarza i z tych ofiar, które są składane. Ale ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, zaspokojenie znajdują w głoszeniu Ewangelii. Tak jak Pan Jezus powiedział, że kto by opuścił żonę, ojca, matkę, dzieci dla Ewangelii, otrzyma więcej domów, dzieci, ojców w tym życiu i w przyszłym. A więc tutaj jest taka nauka, płynie w Nowym Przymierzu, że ci, którzy wychodzą głosić Ewangelię, mają prawo korzystać z tego, co jest w jakimś domu, w którym głoszą Ewangelię. Mogą spożywać tam i mówić prawdę Bożą. Ale Paweł mówi, że on z tego prawa nie skorzystał. Aby zamknąć usta tym, którzy przychodzili, aby co robić? Zyskiwać sobie ciało kogoś. Aby zyskiwać jego majątności, aby móc tym dysponować. Paweł jako sługa Ewangelii powiedział, miałem prawo z tego korzystać, aby przyjść do was i spożywać z tego, co mieliście, ale ja z tego nigdy nie skorzystałem, aby nie stawiać przeszkody, ale by otworzyć drogę człowiekowi do Boga, aby też zamknąć drogę tym, którzy przychodzili, aby dorabiać się na czyjeś pobożności. To też jest powiedziane, że będą tacy, którzy będą czerpać sobie finanse z pobożności, będą się dorabiać na nie. Ale ci, którzy służą Panu, chociaż mają prawa, mogą z tego nie korzystać. Nie jest to przymusem, że człowiek, który wchodzi do drugiego człowieka, głosząc mu Ewangelię, musi teraz spożywać w jego domu, ponieważ takie to mi prawo Bóg i koniec. W domu mam odłożonych tam ileś pieniędzy, ten człowiek jest biedny, ubogi, ale ja mam prawo i będę spożywał w jego domu. Nie. Widzimy, że Paweł mógł przypomnieć też Koryntianom to. Ja jednak nie korzystałem żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynił dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś nie dobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakoż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. I popatrzmy, że Bóg zabezpieczył głoszących Ewangelię. Kto to jest głoszący Ewangelię? To jest człowiek, który wychodzi z miejsca swojego zamieszkania i wyrusza w podróż, aby zanieść prawdę o Jezusie Chrystusie. I Bóg mówi teraz, ja Ciebie zabezpieczę w tej podróży, abyś mógł ją wykonywać spokojnie. Ja się troszczę o Ciebie. Widzimy tą prawdę? Nie, że zbór się zatroszczył w ten sposób, że odłożył dziesiątą część i teraz po prostu to jest to zabezpieczeniem tego ewangelisty. Zabezpieczenie daje Bóg. Zbór może wysłać jakieś, powiedzmy, finanse temu ewangeliście, może go wspomóc, ale to już nie jest żadna dziesiąta część odkładana każdego miesiąca, żeby wspomóc tych ewangelistów, ale to im się to należy. Jeżeli już jakiekolwiek finanse miałyby płynąć, to tylko dla tych, którzy podjęli się głoszenia Ewangelii i czynią to z całym staraniem. Inni niech pracują i zarabiają pracą własnych rąk na swoje utrzymanie. Nie bazując na tym, że inni muszą ich żywić i karmić, żeby oni mogli żyć. To jest nadal stary zakon, a nie nowe przymierze. Widzimy teraz, jak po prostu wygląda to zabezpieczenie dzisiaj. Jest to zupełnie inaczej. Wypływa to z serca gotowego i widzącego potrzebę. Serca gotowego i widzącego to, co chce uczynić Bóg. To jest tak dobrze po prostu zobaczyć, co chce dzisiaj Bóg w sprawach finansów, w sprawach pieniędzy czy jedzenia. W Łukasza 10 rozdziale przeczytamy to, co jest do uczniów Pan powiedział, co wspomniałem. 10 rozdział, 7-8 wiersz. W domu tym pozostańcie jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzin bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że na przykład niektórzy wykorzystują ten tekst i przyjeżdżają, powiedzmy, z jakiegoś innego rejonu. Ktoś, kto mówi, że jest wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem, przyjeżdża i spokojnie sobie spożywa z tego, co ma inny chrześcijanin w swoim domu. I on mówi, no przecież mamy nawzajem mieć staranie o siebie. Słowo Boże nie mówi o takich ludziach, żeby im dawać cokolwiek. Słowo Boże mówi tylko o tych, którzy głoszą Słowo Boże. Tym
powinniśmy dać, co jest im potrzebne, aby mogli głosić je dalej. Ale obibokom takim chrześcijańskim, którzy jeżdżą i tylko uczą się, jak po prostu przez leserowanie przeżyć inne następne dni, powinniśmy nic nie dać. Zamknąć swoją dłoń, aby mogli się upamiętać. Bóg nie powiedział o takich ludziach, żeby im coś dać. Tylko tym, którzy głoszą Ewangelię, którzy pracują u Pana i którym jest to potrzebne. Dlatego Pan Jezus powiedział, że kto był jednemu z moich uczniów, kiedy jest jakby w tej pracy, podał chociaż kubek zimnej wody, nie minie go zapłata. Chociaż kubek zimnej wody. Wiemy, że Jan opisał o takim zbiorze, gdzie był przełożony Diotrefes i który wyrzucał tych, którzy pomagali tym głoszącym Ewangelię. Ale Jan mówił, że dobrze, że jest tam ktoś, kto czyni tak, który wspomaga tych głoszących. Musimy być wiedzący, co się komu należy dzisiaj. I wiedzący po prostu, jak to powinno być. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie będziesz młócącemu wołowi zawiązywał pyska. A jeżeli ktoś tylko przychodzi sobie na wczasy chrześcijańskie przyjechać, to najlepiej jak najszybciej po prostu wyprowadzić go za drzwi. Po prostu usunąć go ze swojego domu, bo to jest to nieczysty człowiek. I czasem jak go usuniemy, to możemy mu pomóc. Aby się nauczył, że chrześcijanie to nie jest głupi naród, który nie zna prawa Bożego. Zakonu Jezusa Chrystusa, bo to jest zakon Chrystusowy, to co czytam. Musimy tak żyć i postępować, wiedzieć, ponieważ my jesteśmy tymi, którzy należą do Pana. Jak powiedziałem na początku, ofiarą miłą Boga jest to, kiedy my się cali składamy na ofiarę. A jeżeli złożyliśmy się cali, to co jeszcze mamy swojego, czym moglibyśmy dysponować jak chcemy? To wszystko należy do Pana. I Pan w swojej mądrości nie popiera obiboków, nie popiera leserów, nie popiera tych, którzy są leniwcami. Popiera tylko tych, którzy naprawdę pracują. Tak? I wtedy darzy tym, co jest potrzebne. W Galacjan, w 6 rozdziale i 6 wierszu. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Taka lekcja wypływa. Ten, który poznaje Słowo Boże, niech dzieli się tym, co ma ze swego dobra. Wiemy, że poganie, którzy poznali prawdę Ewangelii, kiedy usłyszeli, że w Izraelu jest ciężko, jest trudno, zebrali pieniądze i wysłali. Jak zbierali te pieniądze? Przypominamy sobie? Czy zbierali dziesiątą część, niech teraz każdy odłoży? Czy zbierali w inny sposób? A pierwszego dnia niech każdy odłoży tyle, ile może. Ile wie, że może odłożyć. Nie na koniec tygodnia, ale na początku tygodnia, żeby to zrobił. Nie wtedy, ile mu zbyło, tylko tyle, ile uważa za stosowne, że może odłożyć, a z reszty przeżyje. Aby mógł spokojnie przeżyć. I jeżeli odłoży, to już to jest wtedy, tak jak i z dziesięciną było wtedy, święte. Już nie może tego wziąć z powrotem i złożyć dla swoich celów. Dlatego jest taką lekcją dla wierzących ludzi dzisiaj. Jeżeli zaplanowali coś odłożyć dla Boga, to nie wolno już im się z tego wycofać. Dopóki nie powiedzieli, że odłożą, było to ich i mogli sobie dysponować jak chcą. Ale z chwilą, kiedy powiedzieli, że dadzą to na sprawę Pana, to już nie jest to ich, żeby mogli sobie po prostu kupić za to coś, lub teraz ja kupię za to Biblię, coś innego, czy książki jakieś za to kupię. To jest odłożone dla Pana i w danej sprawie, o której wiedział i na którą te pieniądze odłożył. Już one nie należą zupełnie do Niego. Nie wolno już mu nic z tego. Dlatego pamiętajmy, Paweł powiedział, że tak jak w Słowie Bożym jest napisane, że dopóki nie ślubowałeś, Bóg nie żądał, ale z chwilą, kiedy powiedziałeś, jesteś już winien posłuszeństwa. Także jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce odłożyć powiedzmy jakąś sumę na ten cel i jest przekonany, że to jest Boży cel i że Bóg go do tego pobudza, to nie wolno mu się cofnąć. już nie wolno. Choćby mu zabrakło pieniędzy, choćby mu się, nie wiem co stało, spaliły się wszystkie jego finanse, to już jest coś odłożonego, to już nie należy zupełnie do niego. Bóg ma inne sposoby, żeby wspomóc swoje dzieci. Ale może doświadczyć i wypróbować, czy spełnić to, co powiedziałeś. W 1 Tymoteusza, w 5 rozdziale, XVII-XVIII wiersz. I to jest to samo, co Paweł użył, tylko w innym też jakby kontekście. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną część, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania, albowiem Pismo mówi: Mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz godzin jest robotnik zapłaty swojej. I popatrzmy, jak teraz się to łączy. To, co decydujemy się złożyć jako dar na służbę pańską i to, co wylewa się w naszym sercu do tych, którzy mamy obok siebie. Jedno i drugie musi być połączone w miłości, bo na przykład ktoś by mógł się zdecydować tak, że ja finansuję teraz jakiegoś ewangelistę w Chinach, powiedzmy, a tutaj tego, który głosi mi słowo, to już nie muszę miłować, ponieważ ja tak ważny cel spełniam. Ja daję pieniądze na misję w Chinach na przykład. A Bóg mówi, że nie wolno jednego pominąć i wziąć drugie, ani też pierwszego, a tamto drugie znowu spełniać. Musimy być otwarci na jedno i drugie. Miłość wyrażać, gdzie jesteśmy, i jeżeli mamy to dane od Pana, aby wspomóc tych, gdzie są daleko gdzieś, tak jak wiemy, że Filipianie wysłali Pawłowi pieniądze, też wspomagali go w tej pracy misyjnej. Paweł powiedział, że ma tyle, ile potrzeba. Dziękuję jakby Bogu za to, co Bóg im dał nad to, żeby oni mogli mu udzielić też jako to wsparcie. I to jest tak dobrze wiedzieć, że jedno z drugim musi być połączone. Darowanie i miłość. Musi być to przejawem miłości. Nie jakiegoś utrudzenia, jakiegoś takiego zmuszenia, zniewolenia, czy czegoś takiego. To musi być przejawem Twojej i mojej wolności w Jezusie Chrystusie. Wyjście do Rzymian w 15 rozdziale. XXVI i 27 wiersz. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Widzimy tą lekcję, którą Paweł realizował wśród pogan, że skoro Ewangelia dotarła do nich od Żydów, to teraz Żydzi jakby otrzymali prawo, prawda, Boże prawo, aby mogli spożyć z darów ich tych cielesnych. Widzimy, jak to było realizowane. Oni się zdecydowali, widząc tą potrzebę, aby wspomóc też i świętych w Jerozolimie. I jeszcze takie ostatnie z Mateusza 10 rozdziału. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. Kiedy to Pan Jezus też wysyłał uczniów, aby szli i głosili Królestwo Boże, powiedział im tak: Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusłuki, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Tak powiedział im, kiedy ich wysyłał, aby służyli w sprawie Królestwa Bożego. I dzięki Bogu dzisiaj my tak samo jesteśmy zabezpieczeni przez Boga, abyśmy nawzajem mogli ofiarowywać jakby sobie dar serca, dar miłości. Jeżeli widzisz brata w potrzebie, wspomóż go, czy siostrę w potrzebie, wspomóż ją. Jeżeli widzisz, że ktoś głosi Ewangelię, daj mu to, co jest mu potrzebne. Jeżeli potrzebuje ubrania, daj mu ubranie. Jeżeli potrzebuje jedzenia, daj mu jedzenie. Jeżeli potrzebuje pieniędzy na przejazd, daj mu pieniądze na przejazd. Godzin jest ten, który podjął się tej pracy dla Pana. Ale musisz mieć pewność, czy on pracuje dla Pana. Aby nie składać tego, czym darzy Cię Bóg, w coś, co może nie być dziełem Pana. Musisz mieć pewność. Musisz przyjść do Boga, prosić o odpowiedź, czy to jest miejsce, w którym Bóg chce, abyś ulokował to, czym Bóg Cię pobłogosławił. Macie jakieś pytania? Czy wszystko jasne? Czy uważacie inaczej? Muszę sobie to mówić. Kiedy zmienione zostało kapłaństwo, został zmieniony i zakon. Prawda? Zakon, który mówił, co kapłanom się należy, też został zmieniony. Myślałem o tym w liście do Hebrajczyków. Więc można powiedzieć, że tak jak z wszystkim, jest to nastawione na to, co wypływa z Ducha Chrystusowego. W każdym z nas. Inaczej owoce potwierdzają to, czy należymy do Boga. Bo jest powiedziane, że skąpstwo jest bałwochwalstwem. Że samolubstwo jest także bałwochwalstwem. Że jedni o drugich miejcie nawzajem o siebie staranie. Nie myślcie tylko o tym, co wasze, o tym, co i kogoś innego. Prawda? Tak samo dlatego mówię, że czasami ktoś sobie przyjeżdża i mówi, no to jest człowiek wierzący, a więc... Ja sobie przyjadę, odpocznę z tydzień czasu, pożyję, pojem. Fajne takie tanie w czasy, nie muszę nic płacić. On zapewni mi to wszystko. I później ten człowiek wyjeżdża, a drugi człowiek jest obity po prostu, zgorszony tym, co się stało. Że ktoś go po prostu okradł formalnie z tego, co on miał. Przyszedł i okradł. Nazywając się chrześcijaninem. Takich, no, kręci się po tej wisinie. Dlatego jest to powiedziane też, że my mamy wiedzieć, jak dysponować tym. Nie wolno po prostu na głupi sposób dać się omotać diabłu i zniewolić przez cokolwiek.
Ale chodzi mi o tę zasadę, czyli wiarę, że tam ci mieli po prostu spokojną głowę, ponieważ jeżeli Izrael wypełnia Boże przykazania, to mieli spokojne życie. A człowiek, który służy Boga, Bogu, do tego testamentu, musi mieć wiarę. Musi być owoce wiary. Taki człowiek, kiedy wchodzi do domu, powiedzmy, czyjegoś, jest spożywa naszych pokarmów, naszego dobra, to nosi błogosławieństwo swoje. Paweł mówi, że błogosławi przez to, żebyście nie udzielili tą ofiarę, ten dar. Że też można poznać, czy wspomagamy Słowo Bożego, czy nie. Jeżeli wspomagamy Słowo Bożego i spotkaliśmy się z Pana, to po prostu stanie okradzimy tej wypowiedzi i koniec. A to by było błogosławieństwo, ponieważ czynimy coś z Ducha Świętego, coś duchowego służby. Wspomagamy dzieło Pana, a nie jakiś wybryk. To może być błogosławieństwo. Zależało w pełni Ducha Świętego i chodzić z Bogiem. Jeżeli chodzisz z Bogiem, to wie, co go dać. Już nie jest tak proste.
Życie jest prościejsze.
Prościejsze na kogoś, kto chodzi z Bogiem.
No, z miłością.
Albo to nie wiem.
Ja myślę, że tak, że jest w ten sposób, że w zasadzie każdy z nas nosi jakieś konsekwencje tego, że przemieszczamy się i tak dalej, ale zauważamy, że Bóg nam daje tyle, ile jest potrzebne, nawet więcej, że możemy z tego. Ja myślę, że dobrze jest, żebyśmy mogli się nauczyć właśnie, że jakby wspomagać tych, którzy potrzebują w tym czasie. Powinni być takimi otwartymi na to, żeby wiedzieć, że w zasadzie nie możemy wpaść w jakiś inny zakon, który by nas zmuszał do czegoś, a to zawsze jest przejawem miłości, że cokolwiek czynimy. Ja na przykład po prostu spotkałem się z taką sytuacją, powiem o nim, że słyszałem pewne słowa, że ktoś coś uczyni, że coś położy i wiem, że nie położył. I dlatego myślę, że problemem jest teraz dla niego to, aby on mógł zastanowić się, że nim wypowie słowa, że coś zrobi, to żeby wcześniej tą decyzję wiedział, że podejmuje i choćby nie wiadomo, co to ją zrealizuje, ponieważ wtedy sam się zanieczyszcza, ponieważ wtedy wydał to, co już nie należało do niego. Dlatego tak jak nauczyli w dziejach apostolskich nas, że dopóki Ananiasz i Safira nie zdecydowali się, że to, co oddadzą, oddadzą wszystko, tak jak inni, należało to do nich i mogli sobie wydawać na co chcieli, nie byłoby grzechu w tym. Mogli kupić jakąś posiadłość tam i różnych ludzi przyprowadzić, dawać im jeść i wspaniale by było. Ale z chwilą, kiedy podjęli decyzję, że tak jak inni oddadzą wszystko, co mają, już nie było to ich i to było już złodziejstwo. Oni okradali w tym momencie Pana, któremu wszystko oddali. I wtedy jest to niebezpieczeństwo, że jeżeli już podejmujemy jakąś decyzję i mówimy przed Panem, że dokonamy to, to powinniśmy to wykonać. Już nie ma dla nas wyjścia. Już nie może być, a może, czy ktoś jeszcze powie, że no, może być inaczej jeszcze. Nie ma już. Co jest powiedziane przed Panem, to już słowo i koniec. Amen. Tak i amen. Nie ma już innych wyjść. Myślę, że też wiedząc, znając tą prawdę, mówi
przekazywać opinię. Bo zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Na przykład dzieje się tak, że niektórzy mówią, że oni nie żyją pod zakonem. Że oni żyją w wolności. Ale wszędzie tam, gdzie jest składana dziesięcina na tak zwanych kapłanów, tam jest zakon. Tam nie ma wolności. Tam jest zakon i prawo zakonu, które zobowiązuje ich do takiego działania i innego nie wolno im wtedy wykonać. To jest zakon. Po prostu nie ma kapłanów wydzielonych w Kościele Jezusa Chrystusa. My wszyscy jesteśmy kapłanami. Trzeba dobrze zrozumieć, bo czasem jest powiedziane tak, jak ktoś chce wykonać w czymś zakon, to musi cały wykonać. Nie cząstkę tylko zakonu sobie wziąć, bo w tej chwili coś z zakonu odpowiada, ale zupełnie cały. I tu właśnie się opiera, bo gdyby teraz powiedzieć na przykład, że ludzie mogą dać ile chcą, czy daliby tyle samo, co dali, czy czasami nie jest to wyrzeczenie, czasami serca, trudność, żeby dać to w dziesiątą część. Kiedy czasami komuś po prostu brakuje, a ktoś później tak lekko sobie tą dziesiątą częścią dysponuje, jak chce, wydają na to czy na tamto. Dlatego mówię, że w Kościele Jezusa Chrystusa jest tak, że wszystko to przejawia się w miłości. Później jeszcze na to.
Często się zachęcamy, że finansuje się w prawie.
To słyszałem tak samo.
To znaczy to, co zbierają na tacy?
Że wtedy Bóg im da więcej, ile tylko do potrzeby, i często nie otrzymują. I rezygnują czasami. Są zgorszeni, że nie otrzymali odpowiedzi, chociaż dali.
No to zostało dostanowione w Biblicy. Jeżeli komuś finanse, nie, jeżeli ktoś powie, że daj dziesiątą część, to ci pójdą finanse, to jest interes i tak dalej, i tak dalej.
No ja spotkałem tego, że ja tak odkładam. No to po prostu, ale nie wiem właśnie. On sobie ma, czy on to sobie sam postanowił, gdzieś tam tą część tam jakiś tam dochodzi.
No dobrze, że się nie uczą, by było szkole, że błogosławieństwo jest dochodem przede wszystkim. Dobrze to pamiętać. Kiedy się mówi o błogosławieństwie, tak często to też się przygina na to. A spojrzyj na tym się widzi. I to by po prostu odpoczynał się do Pana.
Paweł powiedział tak, że jeżeli coś dajecie, to niech to nie będzie przyjawem chciwości, ale takiej hojności. Jeżeli coś dajecie, to dawajcie tak, żeby wasze serca... Ach, szkoda tych rzeczy. Mógłbym tak wykonać. A niech to będzie tak, że nie wie lewica, co daje prawica. Po prostu niech to będzie przyjawem serca. To Bogu jest miłe. Już to będziemy sobie mówić później. Ja myślę, że najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy pod zakonem Chrystusowym. On mówi do nas, że cały należymy do Pana. Wszystko, co otrzymujemy od Boga, powinniśmy dysponować w Jego mądrości. Nie w naszej już cielesnej takiej, albo ten mi się podoba, to temu dam, a ten mi się nie podoba, to temu nie dam. To już cielesność jest, ale dam temu, który służy memu Panu, który wyszedł i podjął się tego dzieła. Ja na przykład mam dom, powiedzmy żonę, muszę zostać w domu, a on podjął się dzieła, wyszedł i teraz idzie i opowiada. I przyjechał na przykład do Gdańska i trafił do ciebie i usłyszał, że tam jakiś człowiek wierzący jest. Trafił do ciebie i po krótkiej rozmowie widzisz, że to jest człowiek rzeczywiście głoszący Ewangelię. Pomóż mu, bo to jest miłe wtedy Panu. Ja już miałam taki przypadek, że pewnego człowieka po prostu wyprosiłem za dzień. Tego powodu właśnie, że przyjechał do nas i sobie korzystał jak na wczasach. Nawet nie kupił kromki chleba, nic. Kompletnie. Przyjechał jak na wczasy wypoczynkowym. I nie widać było, kiedy zechce wyjechać. W końcu powiedziałem, że w poniedziałek po prostu już będzie musiał opuścić nasz dom. Nie ma innego wyjścia. Myślę, że po prostu to jest taka lekcja, że to nie jest tak, że kto przyjeżdża, to musisz mu dać. Pan mówi, daj temu, który mi służy. A jeżeli ktoś przyjechał w tym momencie w jakimś konkretnym po prostu celu i nie ma się gdzie zatrzymać, potrzebuje wsparcia, pomóż mu. Ale to musi już być oparte i o jego kieszeń też. Na ile jego stać? Musi być to oparte o jego kieszeń. Już nie może być tak, że on korzysta z prawa sługi Chrystusa Jezusa, któremu się należy pokarm, tylko korzysta z prawa chrześcijanina, po prostu brata czy siostry w Jezusie Chrystusie. Nawet wiele mądrości trzeba i wiedzieć, czy to jest człowiek potrzebujący pomocy duchowej i wsparcia, czy to jest człowiek po prostu, który nauczył się żyć w ten sposób. A więc już nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy można by było znaleźć w Słowie Bożym, które to obrazują i pokazują ten stan nasz na dzisiaj i to, że mamy się nawzajem budować. Jest powiedziane tak, jeżeli widzisz bliźniego swego, że potrzebuje czegoś, a ty powiesz, a idź się ogrzej, ubierz, a nie dasz mu tego, to co to za miłość, co to za ciepło? Jeżeli widzisz potrzebującego, udziel mu tego, co on potrzebuje. To jest takie, mówię, to wszystko wypływa z wolności i z działania w imieniu Jezusa Chrystusa. Paweł mówił, żeby nie dawać nad to, niż mamy, aby ktoś nie czerpał z tego, że my będziemy ubodzy, a on będzie się bogacił. Żeby nie być, powiedzmy, zbyt takim zbyt, czy jak to było? Nie, to jest nadgorliwym w obrzezaniu, jakby, nie? Że teraz ja oddam wszystko, będę żył w chlebie i w wodzie i moje dzieci nie będą miały co jeść, bo ja wszystko dla Pana oddałem. Paweł mówi, nie można być takim. Pan tego wcale nie chce. Bo chce, żebyś ty miał to, co jest potrzebne. A jeżeli Bóg ci daje coś więcej, to zużyj to. W Boży sposób, niewinny. Po prostu my nie żyjemy na zawsze na ziemi. To jest taka zaprowadzka, że jesteśmy przechodniami. I tak musimy się zachowywać, jak przechodni. Dlatego jest dobrze, kiedy jest napisane, możesz pracować, pracuj. Dlaczego? Abyś mógł innym udzielać, którzy tego potrzebują, a na przykład nie mogą. Naprawdę nie mogą pracować czy w inny sposób. I to jest tak, ja zauważyłem, że jest coś takiego, że Bóg założył swoją rodzinę tutaj na ziemi. My jesteśmy Bożą rodziną, braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie. I nawzajem mamy sobie pomagać tej pielgrzymce. Dzisiaj rozmawialiśmy o finansach, ale one nie mogą być w innym kierunku niż miłość, niż dobroć. One są połączone zawsze. Z rozwagą, z mądrością, prawda? I o to Bogu chodzi właśnie. Dlatego przyszedł Duch Święty. To co?
Jeszcze będziemy o 10 lat i pożyczki. To z pożyczkami.
A to zostawimy na później. Bo nie dojdziemy do tego słowa, które na dzisiaj mam też od Pana. Stawimy sobie po prostu, może następną sobotę omówimy tą sprawę. My się pomodlimy, bo jeszcze mamy trochę słowa, które Bóg chce nas też pouczyć dzisiaj. Pomodlimy się jeszcze. To jest prawda. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ile razy czytaliśmy już te słowa? Mnóstwo razy, ja myślę. Ale dobrze jest, kiedy je czytamy jako Słowo Boże, jako to, które wypowiedział Bóg i które jest prawdą, którego się mamy trzymać mocno i zdecydowanie. Jak kiedyś tak do mnie dotarło, że takim, który roznosi złe wiadomości najszybciej, to jest diabeł. A wierzący ludzie powinni roznosić dobre wiadomości najwięcej. Mówić o tym, co jest miłe, dobre i pożyteczne. W wyjątkowych wypadkach otwierać usta, by kogoś ostrzec. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Co to jest za pokój? Pan Jezus powiedział, mój pokój daję wam. Nie taki pokój, jaki daje świat. Mój pokój daję wam. Ten pokój ma rządzić w naszych sercach. Co w tym pokoju mamy powiedziane? Że zostaliśmy pojednani z Bogiem w Jezusie Chrystusie. To jest pokój z Bogiem. I on ma rządzić w naszych sercach.
cieszył się, że mam pokój z Bogiem, tak? I to otrzymałem w Jezusie Chrystusie. Pokój taki, którego świat nie może dać. Pokój z Bogiem w Jezusie Chrystusie. To jest błogosławieństwem dla nas. Chciałem, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 14 rozdział. I słowo Pana też przemawia do nas. Od 26 wiersza. Jest Duch Święty na ziemi, prawda? Nie ktoś ułomny, nie ktoś słabiutki, nie ktoś, kto nie potrafi sobie poradzić z diabłem, ponieważ przez Ducha Świętego Pan Jezus nasz wyganiał demony, palcem Bożym wyganiał demony. Dzisiaj ten Duch jest tutaj. Jest obecny. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, abyśmy sobie sami poradzili w tym nowym życiu. Jest Duch Święty, który będzie i prowadzi nas, poświadczając to, że jesteśmy wybrani przez Boga, aby On nas prowadził do wieczności. To jest tak dobrze wiedzieć. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Dlaczego to tak ważne jest? Aby Słowo Pana mieszkało obficie w naszych sercach. I to Duch Święty dokonuje. Czytamy Słowo i On daje nam zrozumienie tego Słowa. Nasze serca otwierają się i możemy się cieszyć i rozkoszować, ale my musimy strzec naszych serc. Musimy korzystać z tego. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idą do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Teraz powiedziałam wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, że gdy się to stanie. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem Władca Świata, ale nie ma on nic do mnie. Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Stańcie, pójdźmy stąd, mówił Pan. Pan powiedział, bracia moi, radowalibyście się, słysząc, że odchodzą do Ojca. Radowalibyście się, bo ponieważ każdemu z nas jest potrzebny ktoś, taki jak Jezus Chrystus przed Ojcem. Ktoś, kto by nas tak umiłował, który by umarł za nasze grzechy i teraz wstawiał się tam za nami. Radością napełnia nasze serce wiadomość, że Jezus tam jest u Ojca. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Jego wstawiennictwa. Pan Jezus już pokazał tutaj na ziemi wcześniej, że kiedy diabeł sobie zamyślił przesiać uczniów, to Pan Jezus już się wstawiał. Powiedział, Piotrze, ja za Tobą się wstawiałem, abyś nie zginął. Dobrze jest, że Pan Jezus się tam za nami wstawia. Nie jest to obojętne dla mnie czy dla Ciebie. Dzięki temu wstawiennictwu dzisiaj jest mój taki stan. Gdyby się nie wstawiał tam Jezus Chrystus za mną codziennie, nie bojował o mnie i o Ciebie, stan byłby bardzo kiepski. Dlatego wielką radością napełnia nasze serca to, że mamy orędownika w niebie, którym jest Jezus Chrystus. I o tym przekonuje nas co? Widzimy tam Jezusa? Nie. Słyszymy tam Jezusa, jak oręduje z nami? Nie. Dlaczego się radujemy? Ponieważ On tak powiedział. I to ma mieszkać w Twoim moim sercu. To jest to, co jest zabezpieczeniem, aby diabeł się tam nie dostał. Dlatego Jezus mówił, nie lękajcie i nie trwóźcie się, bo ja idę do Ojca. Nie po to, żeby sobie tam zasiąść i radować się, ale po to, by wstawiać się za wami. I pewnego dnia przyjdę, aby was wziąć do siebie. Możemy się z tego cieszyć. 2 Koryntian, 5 rozdziale i 14 wiersza. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas,
którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. On powiem, że w sercu wierzącego człowieka musi mieszkać wiara w Boże Słowo, bo wtedy wstanie i powie: dość. Dość pomiatania mną. Dość poniewierania mną. Dość zajmowania mnie sprawami diabelskimi. Dość wszystkiemu. Ja mam Pana. Moim Panem jest Jezus. On mnie zbawił, odkupił. On oczyścił moje serce swoją krwią. On spowodował, że otrzymałem nowe życie, abym teraz nie ulegał diabłu, ale bym trwał w jego zwycięstwie. Abym zwyciężał diabła miłością, łagodnością, pokorą, uniżeniem, odwagą i zdecydowaniem. Abym zwyciężał go przeciwstawieniem się Bożym Słowem. Tak? Każdego dnia. Chrześcijanin czasami mówi: chrześcijaństwo jest ułomne. Nie, to on jest ułomny. Chrześcijaństwo jest doskonałe, ponieważ zostało zbudowane na doskonałym Bożym Słowie, przetopione czystym Słowie i na Jezusie Chrystusie, którym jest Słowem Bożym, tak? Zostaliśmy przeznaczeni do zwycięstwa, do radości. Ale to może być tylko wtedy, kiedy Boże Słowo mieszka w sercu twoim, moim obficie. Kiedy diabeł nie ma jak się zmieścić ze swoim kłamstwem. Kiedy wyraźnie wiesz, co napisano i co mówi Bóg o tobie i o mnie. Jakie myśli ma Bóg o tobie i o mnie? Myśli o wojnie czy o pokoju? Odpowiedz sobie: o pokoju. Ponieważ posłał Jezusa Chrystusa, aby pokój z Bogiem został przekazany nam. I wszyscy, którzy dzisiaj głoszą Ewangelię, mówią o czym? Że Bóg z sobą świat pojednał w Jezusie Chrystusie. I to jest dalej napisane. Ale my musimy pewnie stać na Bożym Słowie. Na każdym Bożym Słowie. Musimy pewnie wiedzieć, co Pan Jezus powiedział. I ja to uczynił. Mam się już nie troszczyć o nic, bo troska o cokolwiek zamknie mi drogę, żeby wykonał Boże Słowo. Abym nie skłamał, nie ukradł, nie oszukał, nie robił jakichś złych rzeczy. Ale kiedy nie troszczę się już o to, bo wiem, że mój Pan zabezpieczył mnie, wtedy mogę spokojnie powiedzieć: nie. Nie. Ponieważ jestem bezpieczny. Nie żyję ja, lecz Chrystus. I to życie moje to już jest życie Chrystusa dla chwały Boga Ojca. To są wspaniałe, prawdziwe Boże słowa. Miłość Pana naszego ogarnia nas. I ona powoduje to, że nie chcemy żyć ułomnie. Że chcemy żyć tak, jak On żył, naśladować Go. Pan Jezus nigdy nie skłonił kolan przed diabłem. Nigdy nie uległ diabłu, jego zwiedzeniu. I powiedział: wy bądźcie tacy jak ja. Naśladujcie mnie w tym. Bo tylko ci, którzy zaparli się samych siebie i poszli niosąc swój krzyż, mogą być moimi uczniami. Mogą słyszeć, co ja mówię i chcieć to wykonać. Bo człowiek, jeżeli się nie zaprze samego siebie, to nie będzie miał siły, by to wykonać. W Ewangelii Jana jeszcze wrócimy. Mógłbym czytać całą Biblię, która mówi o tym, co Bóg uczynił, co Pan Jezus powiedział i co Duch Święty przyszedł nam objawić, napełnić. Ile razy czytaliśmy modlitwę arcykapłańską Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy pamiętamy, o co się modlił Jezus Chrystus? Modlił się o nas. O wszystkich tych, którzy uwierzą słowu Jego, abyśmy byli zachowani przed tym wszystkim, co jest z tego świata. I Pan Jezus mówi: nie proszę Cię, Ojcze, za tym światem, ale proszę Cię za nimi, abyś ich zachował od złego. I ta modlitwa cały czas stoi przed obliczem Ojca naszego. Modlitwa wstawiennicza. Ale Pan Jezus powiedział, abyśmy co mogli? Popatrzmy, czytam 13 wiersz. A teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Pan Jezus wiedział, że wypełnia wolę Ojca. I miał tą radość, że zabezpieczeniem Jego jest Ojciec. Mówi, Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. I wstał z martwych. I my możemy też być bezpieczni. Mieć tą radość Jezusa w sobie, że Słowo Boga jest prawdziwe. Ósmy wiersz. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Pan Jezus powiedział, że dał nam słowa te, które otrzymał od Ojca, abyśmy wiedzieli, czego się mamy trzymać. Można by było jeszcze mnóstwo tekstów czytać. Ale wiemy już, o co chodzi, co Pan chce, abyśmy zrozumieli. Kiedy otwierasz Biblię, nie czytaj jej lecąc po niej, ale czytaj ją rozważając, co mówi Bóg. I biorąc to, że to jest powiedziane do Ciebie i do mnie, abyśmy tak żyli i tak postępowali, abyśmy z tego korzystali w każdej jednej sprawie. To jest tak dobrze wiedzieć. Wiemy, że Pan Jezus powiedział, że mamy trwać w Nim, a On w nas. To jest tak dobrze wiedzieć, aby Słowo Boże trwało w Tobie i we mnie obficie. I ostatni, powiedzmy taki, przeczytam tekst z Biblii. Z listu do Efezjan. Ostatni, ale podwójny. To modlitwę Pawła przeczytam, jedną i drugą. Pierwszego rozdziału 15 wiersza. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakim może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego i pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I trzeci rozdział 14 wiersza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. czy jeszcze takie ostatnie. Musimy wiedzieć, co to znaczy, aby Jezus Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych. Jako Boże Słowo. Jezus przez to Słowo, które wypowiedział, chce zamieszkać w nas. Przez każde swoje Słowo. I modlitwą Pawła było, aby tak On mieszkał w Tobie i w moim i Twoim sercu. Każdym swoim Słowie. Obficie napełniał nasze serca. I niech tak będzie. I wtedy będziemy pełni, zwycięzcy, wiedzący, co to znaczy. I zawsze wiedzący i żyjący według tego, co napisano. W imieniu Jezusa Chrystusa niech Bóg pobłogosławi to, co mogłem powiedzieć do Was, co Maciek mówił. Niech Jego imię będzie uwielbione, abyśmy żyli jak napisano, tak? W imieniu Jezusa. Amen. Niech tak będzie.
Modlimy się.
Psalm 20. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje, Sela. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną pomoc prawicy swojej jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Psalm 21. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, Król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca Jego i prośbie ust Jego nie odmówiłeś, Sela. Bo wyszedłeś Mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę Jego koronę szczerozłotą. Prosił Cię o życie, dałeś Mu je. Długie dni na zawsze, na wieki. Chwała Jego jest wielka, dzięki zbawieniu Twemu, wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go. Bo czynisz Go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz Mu radości przed obliczem swoim. Król bowiem ufa Panu. I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz, Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenia, potomstwo ich spośród ludzi, bo zamierzali zło przeciwko Tobie. Uknuli spisek, lecz nie przemogli. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, cięciwe łuku swego nastawisz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. Psalm 22. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej. Psalm Dawidowy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela, Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się, ale ja. Jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami, tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć, będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Psalm 24. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne ręce, niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Tak jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba, Sela. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się o bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan, silny i potężny, Pan, potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się o bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Sela. Psalm 25. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, znoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie ratują się z mego powodu. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje. Ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswabadza z sieci nogi moje. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój. Odpuść wszystkie grzechy moje. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość niech mnie osłania,